Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Dwudniową wizytę w Polsce rozpoczął w poniedziałek prezydent Francji. Z Emmanuelem Macronem rozmawiali m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Z kolei szefowie MSZ-u Polski i Francji podpisali program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Ponadto zawarto deklarację intencji między rządami na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Tematami rozmów w cztery oczy prezydentów Polski i Francji były m.in. Brexit, bezpieczeństwo militarne i energetyczne. Andrzej Duda na wspólnej konferencji ocenił, że wizyta prezydenta Francji stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich. Wyraził też nadzieję na zacieśnianie współpracy.
Wierzę w to głęboko, że ta wizyta pana prezydenta i podpisanie tego programu współpracy ma znaczenie przełomowe. Ogromnie bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Francją się zacieśniła w dziedzinie badań i rozwoju. To dzisiaj już jest bardzo szeroka współpraca, bo Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. To jest, proszę Państwa, 20 miliardów euro obrotów handlowych, więc to już dzisiaj jest duży bilans, ale potencjał w tym zakresie jest nieporównywalnie większy.
Po południu z prezydentem Francji spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że Polska i Francja potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę, m.in. w zakresie obronnym. Politycy rozmawiali też o sytuacji po Brexicie i negocjacjach budżetowych w Unii Europejskiej.
Bardzo się cieszę, że w ramach wspólnej polityki rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że to będzie na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej na kolejne lata. I też cieszę się, że potwierdziliśmy sobie z panem prezydentem, jak ważna jest europejska wspólna polityka rolna. Produkcja rolna, rolnicza tutaj w Europie. Że musimy być samowystarczalni żywnościowo i że chcemy zachować charakter rolniczy również w tych obszarach, w których rolnictwo występuje. Chcemy troszczyć się i pielęgnować europejskie rolnictwo, wyrównywać też dopłaty w taki sposób, żeby to było sprawiedliwe dla wszystkich rolników.
Prezydent Macron podzielił przekonanie premiera RP, że między Polską a Francją otwiera się nowy rozdział współpracy dwustronnej, m.in. w kwestii bezpieczeństwa. Zapewnił też, że Polska skorzysta na Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby przeprowadzić własną transformację energetyczną. Prezydent Francji zaproponował zwołanie w najbliższych miesiącach szczytu Trójkąta Weimarskiego. W poniedziałek francuski prezydent spotkał się też m.in. z marszałkami Sejmu i Senatu. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa, poinformowali przedstawiciele prezydenta RP i ministra zdrowia. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji epidemiologicznej. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, a także szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na briefingu po rozmowach informacje przekazali prezydencki minister Błażej Spychalski i wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister poinformował, że dotychczas nie stwierdzono w Polsce żadnego przypadku zarażenia. Kilkanaście osób jest obecnie hospitalizowanych z podejrzeniem obecności koronawirusa, a ponad 500 jest w stałym monitoringu przez służby sanitarne, powiedział wiceminister.
Nie mamy dalej potwierdzonego żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. W Polsce myślę, że tak jak to powtarzamy, jest to kwestia czasu, że ten wirus jednak w Polsce się pojawi. W tej chwili wszyscy pacjenci podejrzani o infekcję koronawirusem byli przebadani. Wszystkie próbki wykazały wynik ujemny. 30 Polaków, którzy wczoraj przylecieli do naszego kraju z Wuhan, dzisiaj próbki te trafiły do zakładu BZH. Myślę, że jutro będziemy znali już wyniki. Jestem przekonany, że raczej te wyniki będą ujemne, ponieważ żaden obywateli polskich, którzy wczoraj wrócili do nas z Chin, nie demonstruje objawów zakażenia.
Wiceminister zdrowia zapewnił, że wszystkie służby są w gotowości do podjęcia akcji. Wymienił tu m.in. szpitale zakaźne, ratownictwo medyczne i polską służbę sanitarną. Wdrażane są też wszystkie procedury zalecane przez WHO. Tymczasem w Chinach stwierdzono już ponad 17 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Na skutek epidemii zmarło ponad 360 osób. Poza Chinami odnotowano jak dotąd jeden zgon, który miał miejsce na Filipinach. Zgłębianie myśli obozu narodowego oraz ruchu chrześcijańsko-narodowego to zadanie nowej instytucji kultury, która powstaje pod auspicjami resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Prace nad powołaniem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego trwają już od kilku miesięcy. Instytucja ma zostać powołana oficjalnie w połowie lutego. Siedziba Instytutu będzie się mieściła na warszawskiej Starówce. Instytut będzie się zajmował realizacją polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa polskiej myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej, chrześcijańsko-demokratycznej i narodowej. Swoje zadania będzie realizował poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej, organizowanie wystaw, konferencji, a także działalność edukacyjną, mówi przyszły dyrektor Instytutu, historyk profesor Jan Żaryn.
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to będzie Instytut Kultury, a zatem niewątpliwie formuła otwarta dla całego społeczeństwa polskiego. Będzie się zajmował przede wszystkim odtwarzaniem i przypominaniem Polakom tego wielkiego dorobku intelektualnego, ale także czynnego dorobku, bo tkwiącego także w konkretnych organizacjach, strukturach, także politycznych, dorobku obozu narodowego i katolicyzmu społecznego.
Jak zaznacza profesor Żaryn, instytucja ma odkłamywać zafałszowaną historię obozu narodowego. Powołanie instytutu wpisuje się w realizowaną od 4 lat politykę wypełnienia białych plam polskiej pamięci. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Na 100 dni rządu będzie gotowy projekt ustawy w sprawie 14. emerytury, zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu mówiła o tym na briefingu w Poznaniu. Jak przypomniała, od tego roku tak zwana 13. emerytura będzie świadczeniem wypłacanym co roku wszystkim emerytom i rencistom. Ma być wypłacana w kwietniu. Świadczeniem zostanie objętych 9 800 000 emerytów i rencistów. Minister Marlena Maląg była też pytana o pracę nad 14. emeryturą.
Przygotowujemy się, myślę, że to taki moment, tak jak było zapowiedziane na 100 dni prac rządu, na pewno projekt ustawy będzie, także chwila i na pewno dotrzymamy słowa, że w 2021 roku, tak jak było planowane, 14. emerytura będzie wypłacana, ale jeszcze proszę chwilę poczekać.
Ustawę wprowadzającą na stałe 13. emeryturę Sejm przyjął w styczniu bieżącego roku. Teraz regulacjami zajmie się Senat. Premier i prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecali emerytom wypłatę tego świadczenia przed wyborami parlamentarnymi. 14. emerytura jest kolejnym pomysłem na zapomogę dla emerytów. Według zapowiedzi jej wypłaty mają ruszyć w listopadzie 2021 roku. Doszło do kolejnego włamania w gospodarstwie należącym do Szczepana Wójcika, prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej. Nieznani sprawcy wtargnęli na jego prywatny teren na Mazowszu, niszcząc przy tym sporą część ogrodzenia. Intruzów spłoszyli pracownicy. Teraz sprawą zajmuje się policja. To nie pierwszy tego typu przypadek. W listopadzie ubiegłego roku podpalono ziemię Szczepana Wójcika, w efekcie czego spłonęła hala, w tym m.in. linie produkcyjne i maszyny. W następnych dniach doszło do dwóch kolejnych podpaleń. Szczepan Wójcik w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że wszystkie te zdarzenia nie są przypadkowe.
Przez wiele, wiele lat naszej działalności, całej mojej rodziny i mojej własnej, nigdy nie mieliśmy tylu zdarzeń w tak krótkim czasie, bo przecież jeszcze niedawno były 3 podpalenia w 11 dni, teraz mamy kolejne włamanie, więc nie było takich zdarzeń przez tyle lat. Nagle teraz, w momencie, kiedy nastąpił niestety bardzo duży atak na rolnictwo, a z naszej strony ofensywa w drugą stronę, to znaczy bardzo mocna obrona przed ekologizmem, Następują po prostu ataki i według mnie jest to próba zastraszenia mojej osoby przed tym, żeby po prostu siedzieć cicho, żeby się nie odzywać i żeby ten ekologizm mógł dalej postępować, no bo nie jest tutaj tajemnicą, że jestem jedną z osób, które otwarcie sprzeciwia się organizacjom ekologicznym, pseudoekologicznym, temu ekologizmowi.
Szczepan Wójcik jest przedsiębiorcą branży rolniczej. Wraz z rodziną zajmuje się hodowlą m.in. bydła. Obecnie jest najbardziej znanym obrońcą hodowli futerkowej. komputerkowej. Otwarcie mówi m.in. o tym, w jaki sposób tzw. organizacje ekologiczne manipulują opinią publiczną i dlaczego atakują polskich rolników. W Brukseli zaprezentowano projekt wytycznych dotyczących rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyszłej umowy partnerskiej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Unia Europejska jest gotowa na ambitną umowę handlową ze Zjednoczonym Królestwem bez taryf, ale jej zawarcie będzie zależało od ustaleń w sprawie otwartej i uczciwej konkurencji między Wielką Brytanią a Unią Europejską, przekonywał główny negocjator Unii do spraw Brexitu. Z Brukseli o sytuacji po Brexicie mówi Dawid Nachajowski.
W Parlamencie Europejskim już od dawna prowadzone są szerokie dyskusje, mając na uwadze sprawę tzw. wydarzeń pobrexitowych. Chodzi m.in. o problem wdrożenia i monitorowania przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o wystąpieniu. Posłowie do Parlamentu Europejskiego już kilka miesięcy temu stwierdzili na piśmie, że negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem będą wymagać zapewnienia silnych gwarancji i równych warunków działania w celu ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz uniknięcia sytuacji, w której przedsiębiorstwa z Unii będą potencjalnie narażone na nieuczciwą konkurencję. To jednak nie wszystko. Odpowiednia implementacja umowy to jedno, a skuteczne poinformowanie unijnych obywateli na temat obowiązku rejestracji to drugie. Jak wiadomo, sam Europarlament w zeszłym tygodniu przegłosował umowę o wystąpieniu. Sprawozdawca zalecenia stwierdził m.in., że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii to godne ubolewania wydarzenie dla wspólnoty i procesu jej integracji, lecz jego zdaniem, zresztą jak i wielu innych wypowiadających się publicznie europosłów, można jedynie uszanować suwerenną decyzję narodu brytyjskiego. I tak też się stało. Przypomnieć należy, że w referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku w Zjednoczonym Królestwie w sprawie tego, czy powinno ono pozostać członkiem Unii, czy też wystąpić z niej, większość, 51,9% opowiedziała się za wystąpieniem ze wspólnoty. Dla Radia Maryja z Brukseli, Dawid Nachajowski.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.